imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Boże, w Trójcy jedynie jesteśmy tutaj w Twoje imię. Pragniemy się otworzyć na Twoje pragnienia, a Ty pragniesz prześwietlać nas do końca, byśmy wzięli z krzyża, z drzewa życia to, co powinniśmy wziąć. Twego Ducha, dary Ducha Świętego, o które prosimy. Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Rozpoczynamy wędrówkę przez świecznik, który zapewne wszyscy macie. Wsłuchajmy się w pierwszy list i w zaleczenie.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Rozdział drugi, wiersze od pierwszego do siódmego. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd. Ten, który przechadza się wśród siedmiu złotych świeczników. Znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść. I że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są. I żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego niezmordowany. Ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których to czynów i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. Oto słowo Boże.
Na początku będę streszczał sedno po to, żebyśmy się nie zagubili w szczegółach. Dopiero na drugim miejscu będziemy czytać ten tekst i przybliżać jego zrozumienie. Jezus zmartwychwstały, ale można też powiedzieć Duch Święty, który wczoraj nam się przedstawił, bo Duch Święty bierze to, co Jezus Chrystus jako człowiek w tęcy krzyża dla nas zdobył. Duch Święty pracuje, żeby krzyż nie był daremny, nieużyteczny w moim wnętrzu, żeby rzeczywiście On gasił w tym świecie zło, które do mnie i do każdego z was wędruje od rana do nocy. Co więcej, Duch Chrystusa Zmartwychwstałego dąży do tego, żeby tym posługiwać się i zbawiać świat. Żeby nic się nie zmarnowało z naszego trudnego, może nieraz, życia. Jezus bierze charakterystyczną cechę z każdego miasta, z każdej gminy, by zbudować rodzaj przypowieści. Efes był portem bardzo znany w Azji Mniejszej. Jakiś czas był stolicą Azji Mniejszej. Tam urzędował prokonsul. Efes był miastem bogatym, ponieważ po pierwsze był portem i tam zawiały statki. Leżał też na skrzyżowaniu dróg. Jezus Efes wziął jako pierwszą przypowieść, ponieważ w tym miejscu, gdzie kiedyś w czasach Jezusa był Efes, tam teraz są bagna, trzciny rosną. i wykopaliska jedynie. Efes musiał się przesunąć bardziej w górę, w inne tereny. Efes został zamorony, ponieważ z góry, jakby na plecach Efezu, miasta Efezu, wzgórza, płynęła rzeka Kaistros, która dzień i noc niosła ogromne ilości mułu. I trzeba było nieustannie odmulać ten port, żeby statki mogły tam pływać. Niestety to wymagało pracowitości, pewnego trudu. I w pewnym momencie zabrakło tej pracowitości. Efes został zamulony i siłą faktu stracił wielką swoją rangę. Kiedyś Efes uchodził za lumen Azję, za światło Azji Mniejszej. Teraz to światło zgasło. Zamulone, zamulone. Jezus nawiązuje do tego faktu zamulenia, żeby dać nam katechezę o taktyce szatana w ciągu 2000 lat, żeby zamulić port zbawienia, żeby Kościół, gminy chrześcijańskie, my dziś mówimy parafię, zamulać. Jezus odsłania taktykę złego ducha, że szatan w stosunku do ludzi dobrych, chciałem powiedzieć takich jak my, nie stosuje taktyki takiej: weź nóż i zadźgaj go. Chociaż niektórych namawia w tym świecie i dokonują takich zbrodni. Tylko w stosunku do mnie i do was ma taktykę maleńkich, niepozornych niewierności. Takich maleńkich, tak małych, że one nie powodują wstrząsu sumienia. Człowiek je przełyka. A, jesteś zmęczony, masz się modlić, otwórz sobie telewizor. No, jak sobie otworzysz? A tak na krótko tylko, żeby odpocząć. No, to już nie wiadomo, kiedy go wyłączysz. Taktyka maleńkich, niepozornych kroczków. I przede wszystkim dwie rzeczywistości chcę zamówić w naszym życiu szatan. Świecznik. Świecznik jest symbolem Ducha Świętego. Dwie tablice dekalogu to jest symbol Boga Ojca, przymierza Boga Ojca z nami. Krzyż jest symbolem Syna Bożego, który przyszedł zrealizować te dwie tablice, ma być barankiem Bożym i dzięki zmartwychwstaniu w nas nadawać wartość, nieskończoną wartość, wartość swego życia naszemu życiu. I nie musimy być wcale bardzo wielcy, żeby wielkie rzeczy się działy poprzez nasze życie. Wystarczy, że się będziemy każdego poranku zwracać do Niego w krzyżu i powierzać Mu swoje życie. Skoro Ty do końca mi się oddajesz, to ja Ci daję to moje życie, żyj we mnie. I On to będzie robił. Świecznik, symbol Ducha Świętego, czyli właściwie to jest streszczenie całego Pisma Świętego, świecznik, źródło światła. Drugą rzeczywistość, którą chce zamówić zły duch, demon, to jest drzewo życia. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. Drzewo życia to jest krzyż przeniknięty zmartwychwstaniem, podniesiony do nieskończonej potęgi. Tylko z tą miłością Bóg Ojciec się utożsami. Do tej miłości służy trzecia osoba Trójcy Świętej, Duch Święty. Drzewo życia. Drzewo ma to do siebie, że łączy niebo z ziemią, bierze życie i z ziemi, przez korzenie i też ze słońca. Bardzo nadaje się drzewo do zilustrowania tajemnicy przymierza. Szatan chce unieszkodliwić nasze sięgnięcie po Pismo Święte. I chce unieszkodliwić drzewo życia, to nowe przymierze, to bezgraniczne oddanie się Syna Bożego, który po to tylko stał się jednym z nas, żeby być w nas. Jeżeli zamuli Pismo Święte, jeżeli zamuli krzyż, tylko Wielki Piątek idziemy ucałować krzyż. Jakim pocałunkiem, to ja nie wiem. Bo był pocałunek też Judasza. To szatan swoje osiągnął. Jezus z krzyża chwalebnego nie wlewa w nas życia. Jakie jest połączenie drzewa życia ze świecznikiem? Jeżeli dojdzie do spotkania w przyszłym roku, będziemy drugą część Apokalipsy omawiać. W rozdziale 5 jest powiedziane, że Jezus Chrystus z Ksiąg Świętych uczynił sobie scenariusz swego życia. Bardzo dbał o to, żeby każda obietnica była spełniona. I Apokalipsa rozdział 5 powie nam, że to Jezus Chrystus do końca zrealizował wszelkie słowa, wszystkie obietnice. On żyjąc według tych obietnic, idąc aż w krzyż i zmartwychwstanie, zinterpretował swoim życiem. Krzyż jest najgłębszą interpretacją Ksiąg Świętych. I chcąc poznawać Pismo Święte, trzeba najpierw odnowić swoje przymierze z drzewem życia, z Chrystusem Zmartwychwstałym, z Duchem Świętym, pomodlić się, no to prowadź otwieranie. Postawić pytanie i będziecie wiedzieli, kiedy przyjdzie odpowiedź. Te odpowiedzi sobie notować można, ale my nie jesteśmy skazani na, chciałbym powiedzieć, naszą głupotę, gdy chodzi o poznanie Pisma Świętego. W nas jest nauczyciel z drzewa życia, Chrystus Zmartwychwstały. Tylko szatan nam najpierw mówił, to jest trudne, to jest dobre dla księży, a ty czytasz i niewiele rozumiesz. Nie masz pewności, czy to tak. I w dzisiejszej pierwszej przypowieści, jaką będziemy czytać za moment, będzie rada nam dana, w jaki sposób my możemy wejść po pierwsze w pełni światła i ten świecznik w nas się zapali i później zacznie żyć w nas drzewo życia. Ba, Jezus zmartwychwstały z naszego życia zrobi, uczyni drzewo życia. Zapamiętać koniecznie, jeśli Efes to ta rzeka, która niosła muł i zamuliła port, który dawał Efezowi życie, że szatan działa w naszym życiu w sposób wyjątkowo finezyjny, sprytny i my nie wiemy, kiedy odebrał nam kontakt z Pismem Świętym i odebrał nam kontakt z drzewem życia, z krzyżem. Z tym miejscem, gdy Chrystus się sprzymierzył ze mną jako grzesznikiem, jako istotą wewnętrznie martwą. I to sprawia, że mnie wszystko interesuje na tym świecie, tylko nie ten, który mnie stworzył, który mnie zbawił, który chce mi dać takie życie, że nawet gdyby zabierano mi wszystko tutaj na tym świecie, to wiem, że niczego mnie nikt nie jest w stanie zabrać. Maleńkie kroczki. Nie niepokoić sumienia ludzkiego. I szatan wie, że po pewnym czasie, po już tam latach, wiekach, to już on będzie panem i władcą. Że nasze życie zamieni się w Efes, który właściwie jako port ten dawny umarł. Istnieje. Jaką metodę Bóg stosuje w stosunku do tego dzieła szatana? Otóż Bóg stosuje metodę wstrząsów. Jeżeli na pustyni ktoś zbuduje wieżę, która pełni jakąś ważną, miała pełnić ważną funkcję, przyjeżdża po latach, góra piasku, nie ma wieży. Maleńkie ziarenka piasku. To sprawiło. I trzeba teraz wstrząsu na tym terenie, żeby wieża się odsunęła. Kiedy Izraelici byli już, naród wybrany był zupełnie zamulony, kiedy Bóg poprzez proroków nie mógł się z nimi dogadać, nastąpił wstrząs przez niewolę babilońską. Wstrząs. Zaczęli iść po rozum, chyba do głowy, i zastanawiać się dlaczego. A przecież byli prorocy, którzy nas ostrzegali. Drugi wstrząs w czasach Mesjasza. Znowu czekali na Mesjasza wymyślonego, który by pomagał im realizować ich bogochwalstwo. Przyszedł Mesjasz. Najchętniej go przyjmowali poganie, kiedy już apostołowie poszli w świat. Bo poganie nie mieli tych oczekiwań chorych, które w sobie żyli i karmił przez stulecia naród wybrany, Izraelici. My będziemy mieć bogactwa świata, władzę nad innymi narodami. No i będziemy badać. Ponieważ Bóg nas wybrał. A tymczasem wybranie w Piśmie Świętym Bóg zademonstrował na ojcu wiary, na Abrahamie. Jeżeli Bóg wybiera, to do tego, żebyśmy nieśli Jego innym, którzy go jeszcze nie mają. Więc był drugi wstrząs roku 70. Zryw powstańczy, oblężenie Jerozolimy przez pół roku. Jerozolima była w gruncie rzeczy zdobyta głodem. Ponad milion ludzi umarło z głodu. Kiedy Jerozolima padła, wiele tysięcy poszło jako niewolnicy. No i po dziś dzień nie mogą się pozbierać. Nie wiedzą dlaczego. Tak zostali zamurzeni. To jest bardzo przyjemnie mówić, jak ktoś tam pobłądził. Tylko chodzi o to, że dalsza część Apokalipsy powie nam, że teraz Chrystus wstrząśnie Kościołem i światem. Bośmy ze świecznika z Pisma Świętego zrobili telewizję, prasę, a z drzewa życia dekoracje na ścianach. Ewentualnie tutaj taka ozdoba. To nie jest rzeczywistość, którą byśmy oddychali, która byłaby źródłem życia, myślenia, działania. Problem zamolenia, maleńkimi kroczkami i konieczność zaakceptowania wstrząsów. Przez te wstrząsy oczywiście Bóg zbawiał Izraelitów i przyjdzie moment, że w epoce Ducha Świętego oni mogą na nowo prowadzić wielkie dzieło ewangelizacji, być pierwszymi, wyprzedzić nas. Są takie obietnice w Piśmie Świętym. Teraz czytam i dotknę jeszcze niektórych formułowań. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz. Tym aniołem to jest prowadzący, prezbiter, kapłan. Z tym, że w czasach pierwszych wieków nie było rozdrobnienia między diakon, kapłan, biskup, tylko wszyscy kapłani mieli pełne kapłaństwa, władze kapłańskie. Aniołowi. Dlaczego aniołem jest nazwany? Tu chodzi o nawiązanie do języka greckiego przypany, że Ty jesteś posłany, a właściwie to ja w Tobie idę. To mówi ten, który trzyma w prawej ręce 7 gwiazd. Ten, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Dlaczego kapłan jest nazwany gwiazdą? Ponieważ dzięki zmartwychwstałemu Chrystusowi, bo Chrystus był jedynym kapłanem i jest po dziś dzień jedynym kapłanem. Nasze kapłaństwo jest kapłaństwem instrumentalnym, powie teologię. O tyle jestem kapłanem, o ile jestem dobrym narzędziem w rękach tego, który już dzięki zmartwychwstaniu jest w niebie gwiazda. Kapłani powinni w sposób szczególny wiedzieć, że prawdziwy kapłan dzięki zmartwychwstaniu już są tam, po tamtej stronie. Ten, który przechadza się pośród 7 złotych świeczników, aluzja do obsługi świecznika w miejscu świętym, w świątyni jerozolimskiej, gdzie mieli prawo wkraczania tylko kapłani i tam między innymi 2 razy dziennie dolewali oliwy i czyścili knoty. Knoty ci czcili. Chrystus zmartwychwstały chce powiedzieć, że ja zrealizowałem obietnice, jakie były zawarte w obrazie świecznika. Dałem wam mego ducha, Ducha Świętego, 7 darów Ducha Świętego. Źródło światła. W miejscu świętym nie było żadnych okien. Jedynym źródłem światła to było tych 7 lamp. Czyli dla nas prawdziwym źródłem światła mają być Księgi Święte. Czytane według tych kluczy, które Duch Święty nam zostawił w Piśmie Świętym. No i wreszcie końcówka: zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia. I w jednym wypadku i w drugim wypadku Jezus mówi, ile mnie to kosztowało, żebym ja z Ksiąg Świętych uczynił drzewo życia. Ile mnie to kosztowało? Ile mnie to kosztowało, żeby tyle ksiąg napisać? Tyle światła mam dać w księgach. Pamiętam, że kiedyś chodziłem po kolędzie w Warszawie na terenie naszej parafii, na Mokotowie. No i takiej bardzo inteligentnej rodziny widzę Pismo Święte. O, widzę, że Państwo macie pismo. O, tak, tak. Czy mogę zobaczyć? Tak, czyściuteńko. Jest, gazeteńko. Ile mnie to kosztowało? A więc mowa w tym liście do Efezu, mowa jest o lenistwie. Ale na ogół ludzie są tytanami pracowitości. Tylko rzecz w tym, że tu chodzi o lenistwo w sprawach dotyczących Boga, tam gdzie Bóg zostawił i świat, i życie. Lenistwo, żeby poznać Pismo Święte, każdy z was będzie musiał pomyśleć, jak po tej szkole biblijnej on na stałe zacznie obcować Pismem Świętym, no i wchodzić w to świat. Ile mnie to kosztowało, że z Pisma Świętego czyniłem drzewo życia. Żeby we mnie było miejsce święte dla Boga i tam płonął świecznik. Znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść, że próbie poddałeś tych, którzy samych siebie zwią apostołami, a nimi nie są. Tu chodzi o tak zwanych chrześcijan żydujących. Tutaj zantes w łacinie, na teologii nam mówiono. Żydujący, o których jest mowa w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 15 bodajże. I to był temat pierwszego soboru, jeszcze za czasów apostolskich, soboru jerozolimskiego. Mianowicie Żydzi, nawet ci, którzy uwierzyli w zbawienie w Jezusie Chrystusie, że w Jezusie Chrystusie przyszedł Mesjasz jako Baranek Boży, szli ślad w ślad za świętym Pawłem i niepokoili gminy, że tutaj był taki Paweł, który wam pomącił w głowach. Żeby się zbawić, trzeba być obrzezanym. Czyli najpierw stać się Żydem. No i cały dramat wielu lat pracy świętego Pawła, najpierw w umyśle, w modlitwie, jak zaargumentować. W każdym razie to jest dlatego tych Żydów, którzy próbowali najpierw przez fakt obrzezania wprowadzić ich w Stary Testament, później ewentualnie, żeby zwrócili się do Jezusa Chrystusa. Obrzezanie to był znak na tej sferze, od której rozpoczęło się nieposłuszeństwo w raju. Że szatan, źródło życia, chciał panować, żeby ludzkość weszła w płodność chorą, diaboliczną. Szczególnie ta sfera miała być całkowicie podporządkowana mądrości i miłości Boga. Wtedy ludzkiej płodności byłaby płodna miłość Boga Ojca. I obrzezanie Jezus zostawił, ale obrzezanie w sferze ducha, wymagania w tej sferze. Że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, a więc ci Żydzi. I że się znalazł kłamcami, że przecież w krzyżu dokonało się zbawienie, krzyż jest szczytem płodnej miłości Ojca w stosunku do nas. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego niezmordowania. Ale mam przeciwko Tobie to, że odstąpiłeś od pierwotnej gorliwości. Od pierwotnej miłości. Pierwotna miłość to jest miłość krzyża, to nowe przymierze. Umiłowałem Cię do końca. Nie tylko dałem swoje życie jako człowiek, ale później dałem Ci sedno Trójcy Świętej, Ducha Świętego Zmartwychwstania. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się. Pierwsze czyny podejmij. My jak słyszymy słowo nawróć się, to niestety podkładamy dość niefortunne treści pod to słowo. Nawróć się. Tam trzeba pewne rzeczy pokorygować w moim życiu. Nawróć się, to znaczy w języku biblijnym, wróć do tego, co Bóg dla Ciebie robił i robi, i pragnie robić. Żeby zaczynać zawsze swoją modlitwę od tego, co On dla mnie, a nie od tego, ja dla Ciebie dziś, Panie Boże. Pojadę do świętej Lipki na szkołę biblijną. Ja dla Ciebie. Pierwsze czyny podejmę. Skuć się na to, żebym ja żył w Tobie. Jeśli zaś nie, przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z tego miejsca, jeżeli się nie nawrócisz. Chodzi o prześladowania. Prześladowania pełniły funkcję oczyszczania gminy z tych, którzy nie wybierali Jezusa do końca. Wtedy odchodzili. Ale masz tę zaletę, że nie nienawidzisz czynów Nikolaitów, których to czynów ja nienawidzę. Tu chodzi o Greków, inteligencję grecką. Grecy byli wychowani w przekonaniu, że materia jest czymś złym, w związku z tym ciało jeszcze nie zbawiło. I wystarczy tylko wiedza na temat zbawienia, a nie życie. Wystarczy tylko wiedza. I tutaj są oni określani jako Nikolaici. To jest też wzięte z języka greckiego. Tylko tyle zapamiętajmy, że ta choroba jeszcze dzisiaj żyje. Hodowana bardzo często na uniwersytetach, w seminariach. Ważna jest wiedza. Wiedza. Wtedy otrzymujesz święcenia kapłańskie, idziesz nawracać świat. A tymczasem ważna jest świętość. Czy ta wielka miłość z krzyża idzie we mnie? Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. To znaczy, na przykładzie gminy do Efezu, ja, Chrystus zmartwychwstały, będę wam mówił o waszym lenistwie w sprawach Bożych. I że szatan małymi kroczkami zaatakuje krzyż, zamuli go, zasypie. Będzie różny, masę różnych praktyk, masę. Nowenny, różne uroczystości, jubileusze. Tylko chodzi o to, że my nie wychowujemy i siebie, i innych do tego, że jest nowe, niezwykłe przymierze, że Bóg się związał ze mną do końca. Ze mną, grzesznikiem. Ponieważ tylko Bóg jest realistą i Bóg wie, że tylko ja w Tobie jestem w stanie Ciebie zbawić. To by na razie starczyło na temat tego miasta, które umarło. I że Kościół jako port zbawienia, źródło zbawienia jest zamolany, zamolony. Nie bardzo ludzie wiedzą, po co iść do kościoła, szczególnie to już dzieje się na zachodzie, a po co? Przecież jest mi dobrze. A zbawię się, ponieważ Bóg jest dobry, dobrego na moje życie. Teraz przeczytamy pierwszą przypowieść i w tej pierwszej przypowieści Jezus powie o tym, że powiem wam, wskażę wam lekarstwo na to, jak wyjść z lenistwa prawa Bożych. Wskażę wam lekarstwo, z którym ja stoję u waszej, u tajemnicy waszej wolności, waszej osoby, każdego dnia.
Czytanie z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 13, wiersze 1-17. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, namleciły ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno 100-krotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali: dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, to będzie dodany i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Boże.
Najpierw przypomnę okoliczności, w jakich Jezus zaczął przemawiać w przypowieściach. To był bardzo gorzki moment w życiu Jezusa Chrystusa, bo ci, którzy byli liderami duchowymi narodu wybranego, mieli wykształcenie na one czasy uniwersyteckie, ponieważ tłumy szły za Jezusem, a oni przestali pełnić jakby misję wiodącą przez zawiść diabła, jak to sam Piłat powiedział. Wiem, że przez zawiść chcecie go zniszczyć. Ja mam wam pomóc. Więc wymyślono straszną rzecz, mianowicie, że owszem, dokonuje cudów, ale mocą Belzebuba, księcia czartowskiego. I tak weszli w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Pismo Święte mówi o tym, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest nieodpuszczalny, ale to jest bardzo często źle rozumiane. Nieodpuszczalność tego grzechu wypływa ze złej woli człowieka, ale w momencie, kiedy człowiek skoryguje swoje poglądy, że nie mocą Belzebuba Chrystus uzdrawia, czyni dobro, zapowiada największy cud, krzyża i zmartwychwstanie, tylko rzeczywiście miłość Boża, miłość Ojca Niebieskiego litowała się nad nami i zeszła, żeby być w nas. Jeśli zmienię poglądy, automatycznie wypływa przebaczenie. I rzeczywiście powiało grozą, niektórzy się zawahali, czy zwraca się do Jezusa Chrystusa, bo tam Belzebub może mnie dotykać. No, ci z was, którzy czytali Marię Waltortę, pełni, mają pełniejsze informacje na ten temat, wiedzą, że wręcz został przez Sanhedryn opracowany list, chciałbym się powiedzieć, episkopatu na owe czasy. O Jezusie Chrystus, uważajcie. I ten list miał być czytany we wszystkich synagogach, wywieszony na drzwiach dla nieobecnych. To było poruszające. I z tego powodu była groźba klątwy, wykluczenia z synagogi. I z tego powodu pojawia się delegacja rodziny z Nazaretu, która wymusiła na Maryi jej obecność. I mowa jest tutaj tuż przed tymi przypowieściami. To był wielki ból Jezusa Chrystusa, że On pełnia obietnic Bożych w ludziach, staje się grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Jezus mówi, to, że Bóg, Syn Boży, stał się człowiekiem, to jest do przebaczenia, bo to jest tak miażdżąca, wielka prawda, że ja nie będę ludzi rozliczał. I w tym sensie świadkowie Jehowy są, że tak powiem, w dobrej pozycji. Natomiast nie przyjmować tego, co Duch Święty przeze mnie robi, uzdrawiając, interpretując Pismo Święte, to jest tak oczywiste, że tego nie mogę ludziom darować. Przeto działanie Boga zostało nazwane działaniem szatańskim. To są okoliczności. Jezus daje w tych siedmiu przypowieściach ripostę, jak gdyby sprowadza do absurdu. Ja przyjmę na siebie ten zarzut, tę misję Wielkiego Piątku, Wielkiej Niedzieli. Dam odpowiedź i z tego zła wyprowadzę zbawienie. No ale ani przed zmartwychwstaniem nie dano mu wiary, ani po zmartwychwstaniu. Mieli kłopoty, przekopili strażę. Próbowali ze swego grzechu uczynić plotkę. I w każdej przypowieści Jezus mówi najpierw o sobie, że to ja będę takim maleńkim ziarnem, które wpadnie w ziemię, obumrze i wyrośnie najpierw jako zbło, później głos, no i pokarm. Eucharystii i pokarm. Znaczy, w każdej przypowieści najpierw Jezus mówi o sobie. W każdym ziarnie są dwie rzeczywistości. My, zbliżając się do Boga, jesteśmy zainteresowani Jego wszechmocą i szukamy, gdzie jest taki czuły punkt, że jak ja nacisnę, to wyleje się wszechmoc. Takiego punktu w Bogu nie ma. Bo Boga się nie da uczynić lepszym. On już jest tak dobry, że lepszym Go się uczynić nie da. Tylko w ziarnie wszechmoc Twórcy jest na służbie tego kiełka, tej mądrości. Jak ty się interesujesz mądrością Bożą, otwiera się na mądrość Bożą, to wtedy wylewa się wszechmoc. Dlatego też Duch Święty na Soborze Watykańskim II uświadomił to wewnętrzne światło ojcom soboru dał, że wróćcie do ksiąg świętych, bo wy już macie tylko wiedzę, wiedzę, wiedzę i jeszcze raz wiedzę. A ludzie łakną Boga żywego, wszechmocnej miłości, która ich przemieniała cały świat. Tu jest w tej pierwszej przypowieści jest mowa o darze mądrości. Co to znaczy być mądrym? Być mądrym to się, to być glebą bez żadnego programu. Być glebą. Pozwolić, żeby ziarno Słowa Bożego we mnie padało i we mnie zamieniało się życie. Że mnie posiadło, strawiło. I tu trzeba powiedzieć o dwóch typach poznania. Gleba poznaje ziarno wtedy, kiedy daje się strawić, uczynić kłosem, chlebem. Jest poznanie greckie, poznanie czysto intelektualne, a i też jest poznanie biblijne, hebrajskie poznanie przez miłość. Jeżeli uważa, że jestem miłością, to wtedy masz odwagę powiedzieć tej miłości z krzyża: Jezu, ja jestem zwykłą glebą, Ty możesz mnie strawić, że on mnie nie zje, nie zniszczy, nie będzie taką godzillą, która mnie pożre, tylko będzie najbardziej delikatną miłością, bo marzeniem Jezusa Chrystusa, marzeniem Jezusa Chrystusa polegało i polega po dziś dzień na jednym: poznajcie Ojca, który daje wam istnienie, który chce być waszą wiecznością. Być mądrym, mieć dar mądrości, być mądrym, to stać się glebą. A jeżeli my zbliżamy się do Jezusa Chrystusa z naszymi programami, planami, bo my wiemy, jak być szczęśliwym, to stawiamy się ponad Boga. Tak diabeł pierwszy zrobił. Powiedział: ja wiem, jak być szczęśliwym. A później wszyscy inni, którzy zignorowali i księgi święte, i drzewo życia. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę. Na drogę, na skałę i między ciernie. I dopiero na czwartym miejscu ziarno, które pada na glebę bez programu. Co to znaczy na drogę? Drogą ludzie chodzą. Czyli na tradycje, w jakich jesteśmy wychowani, gdy chodzi o Pismo Święte. Na tradycje. I w stosunku do poznawania Pisma Świętego, do zjadania Pisma Świętego, jest tajemniczy lepak w chrześcijanach. Lepak. Ba, może nam diabeł dać taką niechęć, że wszystko możemy czytać, wszystko połykać, byleśmy nie wzięli do rąk Pisma Świętego. Lepak. No, Pismo Święte poznawać, studiować, to jest dobre ewentualnie dla księży. Na drogę, czyli tradycja. Chora, zła tradycja. Na skałę. Na miejsce skaliste, na skałę. To jest aluzja do tego, że człowiek w stosunku w swoim wnętrzu może być martwy jak skała. Martwy. Tak myśli o sobie od rana do nocy. Tak się z sobą zajmuje. Tak jest zamknięty na Boga, na sobie. Że czysto tak zewnętrznie to może chadzać do kościoła. Odstać tę mszę świętą, aby tego ksiądz długo nie mówił. Natomiast nie da siebie ziarnu. Nie da siebie tej miłości z krzyża. Nie będzie darem. A Bóg się daje tylko tym, którzy są darem spotkania z Nim. Bo są ludźmi wolnymi, osobami, o sobie decydują. Czyli nie ma decyzji, nie ma wyboru. Zgody, skała. I międzyciernie. Tutaj jest mowa o tak zwanej chorej gorliwości. Żeby ziarno nie miało szans, Pismo Święte nie miało szans, w związku z tym szatan wzbudza chorą gorliwość. I już zboża nie ma szans. Pszenica, ziarno pszenicy nie ma szans. Oca inicjatyw. I to. Jak pracowałem jeszcze przed zesłanie mnie do Świętej Litki przez choroby. Miałem jako sąsiada w Szczecinie kolegę, który każdego poranku do mnie przychodził, mówi: słuchaj mnie, tak, można by tak. I tak dałem się nabierać przez kilka dni, tylko później mu powiedziałem: słuchaj, nie powiem jego imienia, weź jedną z tych myśli, one są wymienne, wspaniałe, tylko rób to. No nie, ja bym tak wymyślał, ktoś to robi. Oca inicjatyw, chora gorliwość. A tu chodzi o prostotę. O prostotę. Wiem, że tylko on mnie kocha, tylko on mi chce dać swoje życie i proponuje to pokorze ziarna, które wpadło, czyli tajemnicy krzyża. A zatem, co jest głupotą według Pisma Świętego, przeciwieństwem mądrości, daru mądrości, to jest tradycja, która nas nie nauczyła, że pierwszym sakramentem jest Słowo Boże. Moje Słowo jest duchem i życiem, powie Jezus Chrystus w mowie eucharystycznej w Ewangelii Jana. Druga forma głupoty, ja nie frajer. Ja tak Bogu życia nie dam. Ja się chcę zbawić, ale tak niech to szenkę zakiełkuje tam, słońce przypali. Może jakoś tam zaliczę to życie wieczne. Nie chcę już tutaj nosić w sobie życia wieczne. Między ciernie. I tutaj jest najgorzej. To jest takie spustoszenie. Tyle chorej gorliwości. Dlatego też ta chora gorliwość właśnie kwitła bardzo, osiągała wielkie sukcesy w Starym Testamencie. Że 10 przykazań, 2 tablice zostały otoczone przez 613 wolnych niewolnych. Ponieważ policzyli wszystkie znaczki na 2 tablicach, których 613. I w związku z tym uczcili Boga przez 613, a Pan Bóg już przez Mojżesza, przez którego dał tablicę dekalogu. Nie dodawajcie, ludzie, nie dodawajcie. Ale też nie ignorujcie, ponieważ 2 tablice są najpierw przypominaniem wam faktu, że Bóg wydobył was z sytuacji śmierci niewolników w Egipcie i wszedł w przymierze z wami. Dał wam wielką łaskę. Tylko o tym pamiętajcie. I pamiętajcie, że 2 tablice zapowiadają Boga, który stanie się człowiekiem. Że ja przyjdę. Ale teraz próbujcie być świętymi, żyć według tych 2 tablic i wtedy odkryjecie wewnętrzną śmierć. I wtedy zapragniecie Jezusa Chrystusa, zapragniecie Jego dzieła. Inne w końcu padły na ziemię żyzno i plon wydały. Jedno stokrotne po życiu Maryi. Stokrotne. I Jezusa. Drugie 60-krotne. Inne 30-krotne. Wszystko zależy, kiedyście przyjechali na szkołę. Błogosławieni ci, którzy w młodzieńczym wieku przyjechali. Być glebą, glebą, która jest otwarta na ziarno, to znaczy mieć prawdziwy obraz Boga i poznawać już miłością, bo On przychodzi jako miłość i mnie zaczyna trawić swoją miłość. Kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Kto ma zrozumienie tej przypowieści, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto nie ma w sobie miłości z krzyża, temu życie zabierze to, co ma. Tę tradycyjną wiarę to dreptanie po ścieżkach tradycji. I Jezus tutaj mówi, dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą we mnie Mesjasza, otwartymi uszami nie słyszą we mnie Mesjasza, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przypowiednia proroka Izajasza. Czyli ten tekst to jest cytat z momentu powołania proroka Izajasza, który widział zagubienie świątyni kapłanów. I kiedy się modlił, Bóg powiedział, nie mam kogo posłać. Nie słuchają proroków, nie słuchają moich ksiąg, nie oczekują Mesjasza. Poślij mnie. Ale Bóg przyjął jego dobrą wolę i odegrał wielką rolę jako prorok. Tym niemniej Bóg od razu mu mówi, że niestety i ty niczego dobrego nie dokonasz. Pójdą do niewoli babilońskiej. I dopiero tam sięgną po księgi święte, że czcić Boga to nie tyle tutaj przynosić barany, woły i spalać na moją cześć, tylko słuchać mnie, słuchać mnie, słuchać mnie, gdy ja mówię w księgach. Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, szczęśliwe uszy wasze, że słyszą, Jezus to mówi do apostołów, bo powiadam wam, Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wypatrzycie, a nie ujrzeli. Usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Że jest to czas łaski, spełnienia wielkich obietnic. Święty Augustyn powiedział takie zdanie, że kto nie chce słuchać Słowa Bożego, Boga, ten będzie przeżywał to, czego Bóg nie chce. Będzie przeżywał to, czego Bóg nie chce. Będzie zanurzony w wielkie cierpienie. Będzie miał wiele chwastów, wiele planów, marzeń. To wszystko będzie mu się waliło. Dlaczego? Dlatego, że Bóg tych, którzy wierzą w to, że oni bardziej są wystarczająco mądrzy i tak bardzo się kochają, bardziej niż Bóg, to automatycznie ich Bóg zostawia ich mądrości. Kara Boża według Pisma Świętego największa polega na tym, że Bóg pozostawia to stworzenie sobie samemu, jego domniemanej mądrości, jego planu. Oczywiście wchodzi w to zło demoniczne, wchodzą inni źli ludzie i zaczyna się rodzić ocean cierpienia. I takim oceanem cierpienia, oczywiście była niewola babilońska, i w takim oceanie cierpienia świat dzisiaj żyje. Czego Pan Jezus od was oczekuje? Żeby stąd wyjechać z jakimś planem, jak ja będę pracował, żeby wchodzić w światło Słowa Bożego, żeby ten świecznik zapalił się we mnie. I informacja była z pierwszej przypowieści. Zacznij się modlić modlitwą gleby. Ja Ci daję moje życie. Wiem, że Ty w krzyżu chciałeś mi dać życie. I że Ty jesteś zawsze większy, aniżeli to z włosem ja sobie nie radzę. Żebyśmy nie ograniczyli naszej pracy wewnętrznej do czyszczenia rdzy. Wiecznie czyścimy rdzę. Ściągamy te rdzy. Tuśmy przestali czyścić, tam znowu ta rdza. Tylko zaczęli żyć, że w nim już jest pełnie zwycięstwa. I powiedzieć: Jezu, daj Ci prawo absolutne do mnie, do mojego wnętrza, do mojego życia. Składam to moje życie w Twoje ręce. I wtedy Bóg się rozpromieni. Miłość Boża się w nas rozpromieni. Ktoś kiedyś za Franciszka Salezego, gdybym miał do wyboru 7 sakramentów świętych i Pismo Święte, co by wybrał? On bez zamknięcia miał Pismo Święte, to jest pierwszy sakrament. Tam Bóg daje światło, daje życie. I w drugiej części Apokalipsy Duch Święty mamy pomysł, że zmartwychwstały, że myśmy oderwali sakramenty od Ewangelii, od Pisma Świętego. Że dopiero wtedy, kiedy połączymy, no, ja już to mówiłem tego roku, misja tutaj przygotowała pewne nagrania, ale na razie znajdźcie sposób na to, jak każdego dnia konsumować Pismo Święte. Ale nie według tych maleńkich fragmentów, bo dramatem Sobór Watykański II wezwał wiernych do czytania Pisma Świętego, ale my mamy to Pismo Święte we fragmentach, w perykopach. To tak jakbyśmy z witraża pięknego Bożego arcydzieła mieli, wyjmowali kolorowe szkiełka i no co to szkiełko mi mówi? No coś tam mówi. Ale dopiero kiedy to szkiełko włożymy w to arcydzieło, ten cały obraz, to dopiero wtedy tak do końca to otrzymamy. Też w schematach, które przygotowałem wam, przekazałem, odpowiedzieć, żeby widzieć fragment w całości. Fragment w całości. To jest ten fragment teologiczny.